Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Benedykt XVI wyraził ubolewanie z powodu reakcji świata islamskiego na przemówienie w Ratyzbonie. W rzeczywistości było ono zaproszeniem do dialogu, a nie obrazą muzułmanów.
Rozpoczniemy relacją z modlitwą Anioł Pański w Castel Gandolfo. Nadamy też wypowiedź łacińskiego patriarchy Jerozolimy.
Czy muzułmanie mogą czuć się w obecnej sytuacji urażeni, a jeśli tak, to dlaczego?
Ten temat podejmie w komentarzu ksiądz Adam Wąs, dyrektor Werbistowskiego Centrum Dialogu Kultur i Religii.
Jak co niedzielę nadamy też audycję z cyklu Kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot.
Tym razem przypomnimy 5 łatwych utworów w reżyserii Boba Rafelsona.
17 września na magazyn zapraszają Beata Zajączkowska
i ksiądz Józef Polak.
W strugach rzęsistej ulewy Benedykt XVI odmówił z pielgrzymami w Castel Gandolfo modlitwę Anioł Pański. Wyraził ubolewanie, że jego słowa wypowiedziane w Ratyzbonie zostały uznane przez świat islamski za obraźliwe. Tymczasem przytoczony tam cytat nie odzwierciedla papieskich poglądów.
W tej chwili pragnę jedynie dodać, że jestem prawdziwie zasmucony reakcjami wywołanymi przez krótki fragment mojego przemówienia na Uniwersytecie w Ratyzbonie, uznany za obraźliwy dla wrażliwości wierzących muzułmanów, podczas gdy chodziło o cytat ze średniowiecznego tekstu, który w żaden sposób nie odzwierciedla moich osobistych przekonań. Wczoraj kardynał sekretarz stanu wydał w tej sprawie deklarację, w której wyjaśnił prawdziwy sens moich słów. Mam nadzieję, że przyczyni się to do uspokojenia ducha i wytłumaczy autentyczne znaczenie mojego przemówienia, które w swej całości stanowiło zaproszenie do otwartego i szczerego dialogu z wielkim wzajemnym szacunkiem.
O proteście w świecie muzułmańskim i pogróżkach pod adresem Benedykta XVI donoszą wszystkie światowe media. Nieliczne z nich zdobyły się jednak na rzetelne przedstawienie całego wykładu Benedykta XVI, który wywołał falę krytyki ze strony świata islamskiego. Podkreśla to egipski jezuita ojciec Samil Khalil Samir, wskazując, że dziennikarze z gęstego intelektualnie tekstu papieża wybrali tylko to, co mogli natychmiast zrozumieć. Wykładowca Papieskiego Instytutu Wschodniego w Rzymie podkreśla, że wyrwane z kontekstu słowa wpisano w politykę międzynarodową i konfrontację świata zachodniego z islamem. Ta wybiórczość doprowadziła do wypaczenia sensu papieskiego wykładu, który w istocie był wezwaniem do dialogu i wyciągniętą dłonią ku muzułmanom.
Żadne tłumaczenia i interpretacje nie przemawiają jednak do radykalnych wyznawców islamu. Palestyńscy muzułmanie podpalają kolejne kościoły na zachodnim brzegu Jordanu. Niemal całkowicie spłonęło wnętrze zabytkowego kościoła w Tulkaremie. Ogień podłożono o świcie. Później podpalony został mniejszy kościół w pobliskim Tubas, który także częściowo spłonął. Wczoraj na 5 kościołów w Nablusie poleciały koktajle Mołotowa. Świątynie stały się także celem ostrzału. Dzień wcześniej w Gazie, przed najstarszym greckim kościołem prawosławnym, doszło do 4 wybuchów. Tymczasem na ulicach irańskich miast trwają antypapieskie manifestacje wyznawców Mahometa. Na znak protestu zamknięto tam dziś szkoły koraniczne. Nie milkną pogróżki islamskich radykałów, które doprowadziły do wprowadzenia nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa w Castel Gandolfo i całych Włoszech.
Wspólnotę chrześcijańską w Nablusie odwiedził dziś łaciński patriarcha Jerozolimy, Michel Sabah.
W mieście Nablus, gdzie jest niewielka wspólnota chrześcijańska, stwierdziliśmy, że wszystkie kościoły zostały zaatakowane przez grupy młodzieży. Dziś rano cała Rada Miejska wraz z burmistrzem spotkała się tam z chrześcijańskimi zwierzchnikami religijnymi, aby zapobiec podjęciu wszelkich złowrogich akcji. Mówiąc po ludzku, wszyscy przywódcy polityczni oraz muzułmańscy liderzy są z nami i nas wspierają. Przez całą noc zapewnili 4 parafiom ochronę zbrojną. Słowem, ataki na kościoły są przypadkami odosobnionymi, to bardzo. Dzwonił do mnie także Abu Mazen, który powiedział mi, że zostały podjęte wszelkie niezbędne środki. krótkie. Tu nie było zdecydowanej reakcji przeciw przemówieniu papieża. Paradoksalnie to, co się dzieje, może wręcz wzmocnić spotkanie chrześcijan i muzułmanów. Od zawsze głosimy, że na tej ziemi potrzeba współistnienia. Oczywiście jest ono konieczne w każdym kraju, ale przede wszystkim w Ziemi Świętej między chrześcijanami i muzułmanami. Ponadto potrzeba wzajemnego zrozumienia. Islam i chrześcijaństwo muszą współpracować w celu stworzenia nowego społeczeństwa o ludzkim obliczu. Teraz musimy zastanowić się, jakie inicjatywy podjąć, aby ten dialog islamsko-chrześcijański umocnić. Rapporto musulmani,
islam, cristianesimo. Napięta atmosfera może położyć się cieniem na planowanej w listopadzie podróży Benedykta XVI do Turcji. Biskup Luigi Padovese stwierdził, że na jutrzejszej konferencji episkopatu tego kraju podjęty zostanie także temat obecności papieża w Turcji. Tymczasem przed katolickim kościołem w tamtejszym Mersin demonstrowało kilkudziesięciu muzułmanów, wznosząc antypapieskie i antychrześcijańskie okrzyki. Z kolei watykański sekretarz stanu stwierdził, że nie widzi powodów do odwołania papieskiej podróży. Kardynał Tarcisio Bertone wyraził nadzieję, że jutro zostanie przez biskupów opracowany program podróży do Turcji.
O komentarz do obecnej sytuacji poprosiliśmy ojca Adama Wąsa. Jest on arabistą, dyrektorem Centrum Dialogu Kultur i Religii w Pieniężnie.
Muzułmanie mogą czuć się w pewnym sensie dotknięci. Ich uczucia religijne zostały urażone, ponieważ przedstawiono im wyrwany z kontekstu fragment papieskiego wykładu. W zasadzie mamy do czynienia z kolejnym problemem karykatury. Ofiarą karykaturalnego przedstawienia padło wystąpienie papieża, które niczym kamień rzucony przez media w bardzo emocjonalny i gwałtownie reagujący świat muzułmański rozpętało reakcję lawinową. Ostatnie oficjalne wypowiedzi Watykanu i dzisiejsze przesłanie Ojca Świętego podczas modlitwy aniopańskiej jednoznacznie wyrażają szacunek wobec wyznawców islamu oraz są potwierdzeniem woli kontynuowania dialogu z muzułmanami. Sprowadzenie wystąpienia papieskiego do wyłącznej analizy pojęcia dżihadu i ataku na islam jest daleko idącym uproszczeniem. Ukształtowanemu w tradycji filozofii greckiej i kultury chrześcijańskiej papieżowi chodziło o wskazanie możliwości pogodzenia wiary i rozumu oraz miejsca racjonalnych rozważań w refleksji teologicznej. Natomiast muzułmański odbiorca, dla którego transcendentnego Boga nie da się ująć w żadnej kategorii, odrzuca taki sposób rozważań. Pozostaje pytanie, czy nie można było wykorzystać innego przykładu lub cytatu w wyrażeniu zagrożeń wypływających z manipulowania przesłaniem religijnym obecnym w tradycji muzułmańskiej. Nie należy przy tym zapominać, że to zagrożenie określane najogólniej mianem fundamentalizmu religijnego obecne jest w każdej religii. Fundamentalizm islamski posłużył Ojcu Świętemu jako egzemplifikacja papieskich rozważań w krytyce ekstremizmu religijnego. Pamiętajmy, że przedmiotem krytyki Ojca Świętego w jego uniwersyteckim wykładzie był obecny przede wszystkim na Zachodzie radykalny laicyzm i ów ekstremizm religijny. Ojciec Święty podkreślił, że ten drugi jest szczególnie obecny w islamie, a analizując wydarzenia minionych lat, nie można nie przypisać papieżowi racji. Przy okazji należałoby zaapelować do środków społecznego przekazu o myślenie konsekwencjami w przekazywaniu informacji, bo niebezpieczeństwo manipulowania tekstem, każdym, przede wszystkim świętym, może doprowadzić do nieprzewidzianych konsekwencji. Zapraszam bardzo serdecznie do lektury wykładu Ojca Świętego oraz do słów, które wypowiedział 20 sierpnia 2005 roku w Kolonii, kiedy powiedział, że międzyreligijnego i międzykulturowego dialogu między chrześcijanami i muzułmanami nie wolno zredukować do decyzji i zaangażowania jednego sezonu. Jak widać, dialog ten jest dalej życiową koniecznością, od której w dużej mierze zależeć będzie nasza przyszłość. Ojciec Adam Wąs, werbista.
W rozważaniu na Anioł Pański Benedykt XVI przypomniał liturgiczne obchody podwyższenia Krzyża Świętego oraz wspomnienia Matki Bożej Bolesnej, przypadające kolejno 14 i 15 września. Zachęcił wiernych do godzenia się w życiu na Bożą wolę, gdyż Bóg zbawia właśnie na drodze krzyża. Chodzi tu o wielką tajemnicę, która jeszcze się dokonuje i aż do końca świata wymaga naszej współpracy, powiedział papież.
Benedykt XVI nawiązał także do swej podróży apostolskiej do Bawarii. Była ona silnym doświadczeniem duchowym, w którym połączyły się wspomnienia osobiste związane z bliskimi miejscami, z perspektywami duszpasterskimi skutecznego przypowiadania Ewangelii w naszych czasach. Papież dziękował Bogu za duchowe pocieszenie, którego doznał w ojczyźnie i ludziom, którzy nie szczędzili starań organizacyjnych, by ta podróż się udała.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków. Wspominając odwiedziny rodziny Bawarii, pragnę podziękować wam wszystkim za modlitewne wsparcie mego pielgrzymowania. Niech owocuje ono świadectwem wiary i otwarciem się wielu serc dla Boga. Życzę wszystkim dobrej niedzieli. Niech Bóg wam błogosławi.
Kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
Lata 60. zapisały się w historii Zachodu buntem młodego pokolenia, które gwałtownie występowało przeciw wartościom i ideałom rodziców. Stały wzrost dobrobytu zapewniał coraz wygodniejsze życie i dawał poczucie bezpieczeństwa. Mała stabilizacja, będąca marzeniem rodziców i dziadków, gdy stała się faktem, zaczęła rodzić sprzeciw. Ułożone życie, ograniczone do pracy i troski o tradycyjną rodzinę, zdało się młodym czymś nie do zniesienia. Było przewidywalne i nudne, a zamknięte w ściśle określonych ramach codziennych obowiązków, nakazów i zakazów, tego co wypada i nie wypada, pozbawiało człowieka oddechu, a co za tym idzie wolności i szaleństwa. Dlatego też, aby żyć naprawdę, należało to wszystko odrzucić.
W tym duchu powstaje film pod tytułem Pięć łatwych utworów w reżyserii Boba Rafelsona. Główny bohater, Robert Eroica Dupuy, którego gra młody Jack Nicholson, to postać skomplikowana. Kieruje nim bezwarunkowy sprzeciw, ale jego bunt pragnie być czymś znacznie więcej niż jednorazowym fajerwerkiem, rozbłyskującym z hukiem tylko po to, żeby zaraz zgasnąć. Nie szuka chwilowego doświadczenia niczym nieskrępowanej wolności, lecz pragnie z wolności uczynić zasadę całego swojego życia. Dlatego Robert, człowiek wykształcony muzycznie, porzuca fortepian i otwierającą się przed nim pianistyczną karierę.
W prologu filmu widzimy go na polach naftowych, jak w szarym kombinezonie wykonuje najprostsze prace fizyczne. Robert, zmęczony rodzinnymi tradycjami i obowiązkami, szuka autentyczności i spontaniczności wśród zwykłych robotników oraz bywalców podrzędnych knajp i kręgielni, a więc spośród tych ludzi, których od jego klasy dzieli przepaść nie do przebycia. Ale i tu spotykają go same rozczarowania.
Problem Roberta polega na tym, że stał się obcym i nie należy już do żadnego z tych światów. Atrakcyjny zrazu świat odległej prowincji i prostych ludzi, który tak bardzo pociągał go swoją naturalnością i bezpośredniością, również ma swoje gry, pozory i obowiązki, jakie stara mu się narzucić. Robotnik Elton, jego przyjaciel, poucza go, że powinien się ustabilizować i ułożyć sobie życie. Robert wpada w furię, a jego zdenerwowanie ujawnia, że próbując się zbliżyć do prostych ludzi, wciąż czuje się od nich nie tylko kimś innym, ale i lepszym. A zatem jakim prawem ktoś taki jak Elton ma czelność go pouczać i umoralniać? Jednocześnie okazuje się, że Elton, zdawać by się mogło uosobienie prostoty i naturalności, jest zbiegłym przestępcą ściganym przez policję.
Zostawcie go. To chyba jasne jak słońce, że gdyby wiedział, kim jesteście, nie zrobiłby tego, prawda, Bob? Co tu się dzieje, Elton? Dobra, puść go. Elton, co się dzieje? Kiedyś przeskrzynili mnie pod zarzutem obrabowania stacji benzynowej. Nie mówiłem ci o tym? Wypuścili mnie za kaucją, ale poniosło mnie. I przed procesem dałem nogę. I dopadli mnie, kiedy minął już cały rok. Niezły numer, co? Powiedz o tym Stony, słyszysz?
Rozczarowanie przynosi Robertowi również jego związek z początkującą piosenkarką Rayet. Dziewczyna zachodzi w ciążę i za wszelką cenę próbuje zatrzymać go przy sobie. A przecież, jak podkreśla Robert,
Ich związek miał być związkiem bez żadnych zobowiązań. I trudno mu się dziwić, bo oboje są tak różni, że poza seksem tak naprawdę nic ich nie może łączyć.
Ciągle przenoszę się z miejsca na miejsce. Nie dlatego, żebym czegoś szukał, ale dlatego, że uciekam od rzeczy, które się psują. Gdy się zatrzymam, wszystko pięknie się zaczyna, a potem... Rozumiesz, o co mi chodzi?
Rafelson pragnie jak najdokładniej nakreślić portret swojego bohatera. Dlatego w drugiej części filmu każe mu, po latach nieobecności, odwiedzić dom rodzinny. Od samego początku Robert czuje się w nim nieswojo. Położona na wyspie rezydencja ma w sobie coś z dostojności muzeum. Eleganckie pokoje z porozwieszanymi na ścianach fotografiami przypominają świetną przeszłość rodziny, sukcesy ojca, a także dzieciństwo Roberta i jego rodzeństwa.
Brat i siostra poszli w ślady ojca i teraz są muzykami zamkniętymi w kieracie przymusu. Niezamężna Patricia, chyba niezbyt utalentowana, męczy siebie i techników przy nagrywaniu kolejnych płyt. Karl uległ wypadkowi i musiał porzucić ukochane skrzypce. Teraz usilnie próbuje ułożyć sobie życie z dziewczyną, której daje lekcje gry na fortepianie. Tak naprawdę Robert chciał poważnie porozmawiać tylko z ojcem. Ten jednak od roku jest sparaliżowany i nie ma z nim żadnego kontaktu.
Czarę goryczy przepełnia wieczorne spotkanie z dawnymi znajomymi, którzy podczas snobistycznej rozmowy podkreślają swoją wyższość nad głupiutką Rajet. Robert również nie ma wysokiego mniemania o jej inteligencji, ale patrząc na wszystko z pewnym dystansem, dostrzega, że świat Rajet i jego dawny świat, mimo zewnętrznych różnic, są do siebie dość podobne. I tu, i tam każdy stara się coś grać i być kimś innym niż jest w rzeczywistości.
Człowiek przychodząc na świat staje oko w oko z istniejącym już przeciwnikiem, a jest nim jego historyczno-mityczne dziedzictwo. Czyż to nie zatrważające? Agresja wywodzi się z prehistorii, a każdy organizm zachowuje się zgodnie ze swoją naturą. Natura zaś uwarunkowana jest dziedzictwem przeszłości. Pozostaje wszak faktem, że człowiek prymitywny wprost uwielbiał rozszarpywać swoich wrogów na strzępy. I tutaj tkwi sedno problemu. To chyba przesadnie apokaliptyczna wizja. Nie uprawiam poezji. Jakiej rasy jest ten pies? Kiedyś miałam taką maleńką kiciunię, puszystego kociaczka. Dostałam go od Bobiego. Pamiętasz, Bobby, tę kiciunię, którą mi podarowałeś? Tak. Przednie łapki miała białe. Zupełnie oszalałam na jej punkcie. Kiedyś zostawiliśmy ją u przyjaciół i wpadła pod samochód, który rozjechał ją na placek. Otóż to. To właśnie mam na myśli. Kontrast tych słów z obrazem puszystego kociaczka. Rozkoszowanie się takimi słowami jak rozjechał, na placek, etc. Ale tak było naprawdę. Być może, że właśnie to chciałam udowodnić. Nie wytykaj jej palcem. Słucham? Mówię, żebyś się od niej odczepiła, stara próchwo. Ale ja tylko... Kto u diabła dał ci prawo pouczać innych, mądrzyć się na temat klasy albo jej braku i wskazywać jako przykład tę dziewczynę?
W ostatniej scenie filmu, która należy dziś do klasycznych, widzimy Roberta i Rajet, jak wracają na prowincję. Na stacji benzynowej, gdzie zatrzymali się na chwilę, Robert wymyka się chyłkiem z toalety i bez bagażu, pieniędzy, a nawet marynarki, wsiada do ciężarówki jadącej na daleką północ. Bohater pięciu łatwych utworów wygrał potyczkę w walce o zachowanie niezależności. Ale to tylko epizod w wojnie bez końca. Bo wojny tej tak naprawdę nigdy nie można do końca wygrać.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.
W niedzielnym magazynie z rozgłośni watykańskiej to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.